Wydawnictwo Supernowa. Fonopolis. Andrzej Sapkowski. Lux Perpetua. Dies ire, dies illa, solvet seculum in favilla, teste David cum Sibylla.
Dzień ów gniewu się nachyla, gdy w proch wieki zmiecie chwila świadkiem Dawid i Sybilla. Będzie strach tam, będzie drżenie, przyjdzie sędzia sądzić ziemię. Trąba wyda głos dokoła, gdzie kto gnił w mogilnych dołach, wszystkich do stóp tronu zwoła. Tararara, 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 dum, dum, dum. Lacrimosa dies illa, quare surget ex favilla, judicandus comoreus, huic ergo parce Deus. Oj, 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 oj. Przybliża się, moi panowie i mili słuchacze. Przybliża się dzień gniewu, dzień nieszczęsny, dzień łez. Przybliża się dzień sądu i kary. Jako stoi w liście janowym, Antichristus venit undecimus quoniam novissima hora est. Nadchodzi Antychryst, nadchodzi ostatnia godzina. Zbliża się koniec świata i kres istnienia wszelakiego. Innymi słowy, nie jest, kurde, dobrze.
Antychryst, moi panowie i mili słuchacze, ma być z pokolenia Dana.
W Babilonie się narodzi. Na końcu świata przyjdzie, pół czwarta lata królować zdoła. W Jeruzalem świątynię pobuduje, mocą króle opanuje, a Kościół Boży zrujnuje. Na ognistym piecu jeździć będzie, dziwy cuda czyniąc wszędzie, pokazując swoje rany, zwiedzie wierne chrześcijany. Przybędzie z mieczem i ogniem, a siłą jego będzie bluźnierstwo, a ramieniem jego zaprzaństwo, a prawicą jego zagłada, a lewicą mrok. Twarz jego jak dzikiego zwierza, czoło wysokie, brwi zrośnięte. Prawe oko jego jak gwiazda powstająca o świcie, lewe nieporuszone, jako u kota zielone. Dwie miasto jedne źrenice mające, nos jego jak otchłań, usta na łokieć, zęby na pięć, palce jego jak żelazne kosy. Ejżej, czegoż to krzyczeć na dziada wielmożni? Czegoż to od razu wygrażać? No, za co? Za jakie winy, że straszę? Że bluźnię, że niczym kruk kraczę? Nijak, moi ściewy, nijak nie kraczę. Prawdę gadam. Prawdę święcie czystą, a przez wielkich ojców Kościoła potwierdzoną. Ba, i w Ewangeliach dowiedzioną. No, że w apokryficznych. No i co z tego, że w apokryficznych? Cały ten świat jest apokryficzny. A co tam niesiesz, miła dzieweczko? Cóż tam się tak w stągiewkach pieni? Nie piwo wypadkiem? A przednie świdnickie ani chybi. Hola, hola, a spojrzyjcie, że w okienko wielmożni. Czy wzrok starca myli, czy mi się zda, czy się słonko wreszcie przez chmury przebija? Przebóg, tak. Koniec wnet będzie słodzie i niepogodzie. Wierę, no, patrzcie, jeno, oto blask świat zalewa. Spływa z niebios słupem złotojasnym i oto światłość staje się ogromna. Lux perpetua. Chciałoby się takiej, o, wiekuistej. Chciałoby się. Jak powiadacie, że skoro koniec słocie, to dość siedzenia w karczmie nagli czas w drogę. Że skoro tak, to miast pleść opowieść, co rychlej by kończyć. Dopowiedzieć, Jak to dalej było z Rejnewanem i z ukochaną jego Juttą, z Szarlejem i z Samsonem owego czasu, czasu tamtych srogich wojen, kiedy to krwią spłynęły i od Pogorzelisk poczerniały ziemię Lużyc, Śląska, Saksonii, Turyngii i Bawarii. Jako żywo, o wielmożni, jako żywo opowiem, bo też i opowieść trybem jej przyrodzonym ku końcowi zmierza. Choć i to wam rzec muszę, że jeśli się na szczęśliwe lub wesołe opowieści zakończenie sposobicie, srodze zawieść się wam przyjdzie. Że co? Że znowu straszę? Kraczę? A jak tu rzeknijcie nie krakać? Kiedy takie straszne się we świecie wyrabiają rzeczy, kiedy w Europie całej popatrzcie jeno, cięgiem minie zgiełk bitewny. Pod Paryżem krew nie obsycha na mieczach Francuzów i Anglików, Burgundów i Armaniaków. Wciąż jak u cytowanego Owidiusza mord i pożoga na francuskiej ziemi. Ciągle wojna. 100 lat będzie trwała, czy jak? Anglia kipi w rewoltach. Gloucester na udry idzie z Beaufortami. Będzie z tego, oj, będzie, wspomnijcie me słowa, zło jakieś między Yorkami a Lancastrami, między białą i czerwoną różą. A w Danii grzmią działa. Eryk Pomorski ściera się z Hanzą. Zawzięty bój wiedzie z książętami Szlezwiku i Holsztyna. A Zurych zbrojnie powstał przeciw kantonom. Godzi w jedność helweckiego związku. Mediolan w walce przeciw Florencji. Na ulicach Neapolu szaleją zdobywcy, żołdacy z Aragonii i Nawary. W księstwie moskiewskim hulają miecz i pochodnia Wasyl w zajadłych utarczkach z Jurijem, Dymitrem, Kosym, Szemiakiem. Vae victis! Pokonani płaczą czerwonymi łzami z krwawych oczodołów. Dzielny Jan Huniadi z powodzeniem bije się z Turkami. Górą dzieci Arpada, ale wisi jako ten miecz damoklesowy już cień półksiężyca nad Siedmiogrodem. Nad dolinami Drawy, Cisy i Dunaju pisany, oj pisany Madziarom żałosny los Bułgarów i Serbów. Wenecja truchleje, gdy Murat II ubroczonym jataganem wyżyna Epir i Albanię. Cesarstwo bizantyjskie skurczone do rozmiarów Konstantynopola. Jan VIII i brat jego Konstantyn z niepokojem spoglądają z murów. Wyglądają, czy już aby Osman nie nadciąga. Jednajcie się, chrześcijanie wschodu i zachodu, w obliczu wspólnego wroga. Jednajcie się i jednoczcie. Ale chyba już za późno. Bliski jest wielki dzień pański, a będzie on dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy. Die Sire, przepowiedział król Dawid w psalmach. Wyprorokował prorok Sofoniasz, wywieszczyła pogańska wieszczka Sybilla. Gdy ujrzycie, że brat brata wydaje na śmierć, że dzieci powstają przeciw rodzicom, że żona opuszcza męża i że jeden naród wywołuje wojnę przeciw drugiemu narodowi, że na całej ziemi wielki głód się dzieje, wielkie zarazy i liczne nieszczęścia, wtedy poznacie, że bliski jest koniec. Co mówicie? Że to, co tu wymienił, przydarza się codziennie, nagminnie i na okrągło? I że bynajmniej nie tylko ostatnio, ale od wieków, wkoło Wojtę. Rację masz, zarówno waść, szlachetny panie rycerzu z habdankiem w herbie, jak i ty,
czcigodny fratrze od świętego Franciszka. Rację macie, głowami kiwając i miny mądre strojąc, także i wy, cni panowie, i wy, pobożni mnisi, i wy, dobrzy kupcy, rację macie. Wszędy zło i zbrodnia, codziennie bratobójstwo, nagminnie przeniewierstwo, cięgiem krwi przelew. Oto wierę przyszedł nam wiek zdrady, gwałtu i przemocy, wiek nieustannej wojny. Jakże tedy, gdy tak się wokół dzieje, rozpoznać już koniec świata, a zaliż jeszcze nie już. Wedle czego to ocenić? Jakież znaki to pokażą? Jakież signa et ostenta? O, głowami widzę, wciąż kiwacie, cni panowie, dobrzy mieszczanie, świątobliwi mnisi. Wiem, co dumacie, bo mi ja się nad tym zadumał nieraz. A może dumałem bez sygnału? Rzecz się stanie bez larum, bez ostrzeżenia. Ot, po prostu jeb i koniec. Finis mundi. Może nie ma, zmiłuj się. Może zupełna absencja sprawiedliwych w Sodomie. Może, bośmy plemię przewrotne, znak nie będzie nam dany. Otóż nie lękajcie się. Będzie. Przyrzekają to ewangeliści, zarówno ci legalni, jak i ci apokryficzni. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Moce niebios zostaną wstrząśnięte, słońce zaciemni się, księżyc nie da światła, a gwiazdy będą spadały z nieba i zostaną rozwiązane cztery wiatry od ich podstaw. Move buntur omnia fundamenta ter, zadrży ziemia i morze, a razem z nimi góry i pagórki, wyjdzie z nieba głos Archanioła i zostanie usłyszany aż w najniższych czeluściach. I będą przez 7 dni wielkie znaki na niebie. A jakie będą, opowiem. O, słuchajcie. Dnia pierwszego chmura nadejdzie z północy i będzie z niej deszcz krwi na całej ziemi. W drugim zaś dniu zostanie poruszona ziemia ze swego miejsca. Bramy nieba otworzą się od wschodu i dym wielkiego ognia przesłoni całe niebo. I będzie tego dnia wielki strach i przerażenie na świecie. Trzeciego zaś dnia zajęczą odchłanie ziemi z 4 krańców świata, a całą przestrzeń wypełni odrażający smród siarc. I będzie tak aż do godziny 10. Czwartego dnia tarcza słońca się zasłoni i będą ciemności wielkie. Przestrzeń będzie posępna bez słońca i księżyca. Gwiazdy zaprzestaną swej posługi i tak będzie aż do poranku. Szóstego dnia poranek będzie mglisty.
Rozdział pierwszy, w którym próbującego natrafić na ślad swej lubej Reinevana spotykają rozliczne przykrości. W szczególności przeklęty jest. W domu i na dworze stojący, siedzący i robiący. A Europa w tym czasie zmienia się, adaptując nowe techniki walki.
Poranek był mglisty, jak na miesiąc luty dość ciepły. Całą noc miało się na odwilż. Od świtu śnieg topniał, odciski podkutych kopyt i wygniecione kołami wozów kolejny momentalnie wypełniały się czarną wodą. Osie i orczyce skrzypiały, konie chrapały, woźnice kleli senny. Licząca blisko 300 wozów kolumna posuwała się wolno. Nad kolumną unosił się ciężki, duszący zapach solonych śledzi. Sir John Fastolf sennie kiwał się w siodle. Po paru dniach mrozu przyszła nagle odwilż. Mokry śnieg, który padał noc całą, tajał szybko. Roztopiona opiść kapała ze świerku. Zgiełk gwałtownej walki spłoszył gawrony. Ptaki zerwały się z gołych gałęzi, ołowiane lutowe niebo upstrzyła czarna i ruchliwa mozaika. Przesycone rozmarzłą wilgocią powietrze wypełniło się krakaniem, szczękiem i łomotem żelaza. Krzykiem bito się krótko, ale zajadle. Kopyta zryły śniegową breję, skotłowały ją z błotem. Konie rżały i kwiczały cienko, ludzie wrzeszczeli. Jedni bojowo, drudzy z bólu. Zaczęło się raptownie, skończyło się szybko. I jeszcze raz ciszej, dalej. Echo tłukło się po lesie. Gawrony krakały, krążąc nad lasem. Tentent oddalał się pomału. Cichły krzyki. Krew barwiła kałuże. Wsiąkała w śnieg. Ranny Armiger usłyszał zbliżającego się jeźdźca. Zaalarmował go chrap konia i brzęk uprzęży. Stęknął, spróbował się podnieść, nie zdołał. Wysiłek wzmógł krwotok. Z pomiędzy płatów kirysu silniej zapulsował karminowy strumień, spływając po blasze. Ranny wparł się, mocniej plecami wzwalony pień, dobył puginału. Świadom, jak licha jest to broń w ręku kogoś, kto nie może wstać, mając bok przebity włócznią i nogę wywichniętą przy upadku z konia. Zbliżający się gniady źrebiec był inochodźcem. Nietypowe stawianie nóg rzucało się w oczy od razu. Dosiadający gniadosza jeździec nie miał na piersi znaku kielicha. Nie był więc jednym z husytów, z którymi oddział Armigera dopiero co stoczył walkę. Jeździec nie nosił zbroi, ani broni. Wyglądał na zwykłego podróżnego. Ranny Armiger wiedział jednak aż nadto dobrze, że teraz, w miesiącu lutym roku pańskiego 1429, w rejonie wzgórz Strzegomskich nie bywało podróżnych. W lutym roku 1429 po wzgórzach Strzegomskich i równinie Jaworskiej nie podróżował nikt. Jeździec długo przyglądał mu się z wysokości siodła, długo i w milczeniu.
Krwawienie.
Odezwał się wreszcie.
Trzeba powstrzymać. Mogę to zrobić, ale tylko wtedy, jeśli precz odrzucisz ten sztylet. Jeśli tego nie uczynisz, odjadę, a ty radź sobie sam. Decyduj.
Nikt.
Stęknął Armiger.
Nikt nie da za mnie okupu. Żeby potem nie było, co mnie uprzedzał.
Rzucisz sztylet czy nie?
Armiger zaklął, z cicha cisnął, puginał, machnąwszy mocno na odlew. Jeździec zsiadł z konia, odtroczył juki, ze skórzaną torbą w ręce uklęknął obok. Krótkim składanym nożem rozciął rzemyki łączące oba płaty napierśnika z naplecznikiem, zdjąwszy blachy, rozprół i rozsunął przesiąknięty krwią aketon. Zajrzał, pochylając się nisko.
Nieładnie.
Mruknął.
Oj, nieładnie to wygląda. Vulnus punctum, rana kuta, głęboka. Nałożę opatrunek, ale bez dalszej pomocy się nam nie obyć. Dowiozę cię pod Strzegom.
Strzegom? Oblężony, husyci!
Wiem. Nie ruszaj się.
Ja ciebie...
Wydyszał Armiger.
Ja ciebie chyba znam.
Mnie? Wyobraź sobie, twoja gęba też się wydaje znajoma.
Jestem Wilkosz Lindenau. Giermek rycerza Borsznica, świeć panie nad jego duszą. Turniej w Ziembicach. Wiodłem cię do wieży. Boś wszak jest Reinmar z Bielawy, tak?
Aha.
Toś ty przecie...
Oczy Armigera rozwarły się z przerażenia.
Chryste, tyś jest...
Przeklęty w domu i na dworze. Zgadza się. Teraz zaboli.
Armiger silnie zacisnął zęby. W samą porę. Reinevan prowadził konia. skulony w siodle Wilkosz Lindenau stękał i pojękiwał. Za wzgórzem i lasem był gościniec. Przy nim niedaleko osmalone ruiny, resztki do gruntu rozwalonych budynków, w których Reineban z trudem rozpoznał niegdysiejszy Karmel. Klasztor zakonu Beatissime Virginis Marie de Monte Carmeli, służący niegdyś jako dom demerytów, miejsce odosobnienia i kary dla księży zdrożnych. A dalej był już strzegom, oblężony. Oblegająca strzegom armia była liczna. Reineban z pierwszego rzutu oka oszacował ją na dobre 5-6 tysięcy ludzi. Potwierdzały się zatem pogłoski, że sierotki otrzymały posiłki z Moraw. W grudniu ubiegłego roku Jan Kralowec wiódł na śląską rejzę niecałe 4000 zbrojnych z proporcjonalną liczbą wozów bojowych i artylerii. Obecnie wozów było z 500, a co do artylerii, to akurat teraz właśnie wypadło jej się zaprezentować. Jakieś 10 bombard i moździerzy wypaliło z hukiem, zasnuwając dymem działobitnie i przedpole. Kamienne kule z gwizdem poleciały ku miastu, waląc w mury i budynki. Reineban widział, w co trafiły pociski. Wiedział, w co celowano. Ostrzałowi poddawano wieżę dziobową i basztę nad bramą świdnicką. Główne bastiony obrony od południa i wschodu, jak również bogate kamienice w rynku i kościół Farny. Jan Kralowiec z Hradku był doświadczonym dowódcą. Wiedział, komu dokuczać i czyj majątek niszczyć. O tym, jak długo miasto się broniło, decydowały zwykle nastroje wśród patrycjatu i kleru. W zasadzie po salwie można było spodziewać się szturmu, ale nic nań nie wskazywało. Dyżurne oddziały prowadziły z zaszańców ostrzał z kusz, hakownic i taraśnic, ale pozostałe środki oddawały się lenistwu przy biwakowych ogniskach i kuchennych kotłach. Nie dało się obserwować żadnej wzmożonej aktywności również w okolicy namiotów sztabu, nad którymi powiewały niemrawo chorągwie z kielichem i pelikanem. Reinevan poprowadził konia w kierunku sztabu właśnie. Mijane sierotki obojętnie odprowadzały ich wzrokiem. Nikt ich nie zatrzymał, nikt nie okrzyknął ani nie zapytał, kim są. Sierotki mogły poznać Reinevana, wielu go wszak znało. Mogło też im być wszystko jedno.
Żyje mi tu utną.
Zamamrotał z siodła Lindenau.
Na mieczach rozniosą. Heretyki, husyty, diabły.
Nic ci nie zrobią.
Sam siebie przekonał Reinevan, widząc zbliżający się ku nim zbrojny wrochatyny i gizarny patrol.
Ale dla pewności mów, Czesi.
Witamy was, braci. Jestem Reinmar Bielawa, poznajecie? Medyk nam potrzebny, felciar. Wołajcie proszę felczera.
Reinevana, gdy się pojawił w sztabie, z miejsca uściskał i obcałował Brazda z Klinsteina. Po nim do potrząsania prawicą i klepania po plecach wzięli się Jan Kolda z Żampachu, bracia Matej i Jan Salawowie z Lipy, Piotr Polak, Wilhelm Jenik i inni, których nie znał, Jan Kralowec z Hradku, hejtman sierotek i wódz wyprawy, żadnym nadmiernym emocjom upustu nie dał. I nie wyglądał na zaskoczonego.
Reinevan!
Pozdrowił go dość chłodno.
Patrzcie, patrzcie, powitać syna marnotrawnego. Wiedziałem, że do nas wrócisz. Czas będzie kończyć.
Rzekł Jan Kralowec z Hradku. Oprowadzał Reinevana po liniach i stanowiskach. Byli sami. Kralowec chciałby byli sami. Nie miał pewności, od kogo i z czym Reinevan przybywa. Spodziewał się tajnych posłań przeznaczonych wyłącznie dla jego uszu. Dowiedziawszy się, że Reinevan niczyim wysłannikiem nie jest i żadnych posłań nie przynosi, spochmurniał.
Czas będzie kończyć.
Powtórzył, wstępując na szaniec i sprawdzając dłonią temperaturę lufy bombardy, chłodzonej moczonymi surowymi skórami. Patrzył na mury i baszty Strzegomia. Reinevan wciąż oglądał się na ruiny zburzonego Karmelu, na miejsce, w którym całą wieczność temu po raz pierwszy spotkał Szarleja.
Cała wieczność.
Pomyślał.
4 lata.
Czas kończyć.
Głos kralowca wyrwał go z zamyślenia i wspomnień.
Czas najwyższy. Swoje zrobiliśmy. Wystarczyło nam grudnia i stycznia, by zdobyć i złupić Duszniki, Bystrzyce, Ziębice, Strzelin, Niemcze, Cysterski, Klasztor w Henrykowie i do tego bezlik miasteczek i wiosek. Daliśmy Niemcom nauczkę, popamiętają nas. Ale już jest po zapustach. Już popielec psia krew, 9 dzień lutego. Wojujemy już grubo ponad 2 miesiące i to zimowe miesiące. Przemaszerowaliśmy chyba ze 40 mil. Wleczemy za sobą wozy ciężkie od łupu, pędzimy stada krów, a morale spada. Ludzie pomęczeni. Oparła się nam Świdnica, pod którą leżeliśmy całe 5 dni. Powiem ci prawdę, Reinevan. Nie mieliśmy sił na szturm. Grzmieliśmy z puszek, miotaliśmy ogień na dachy, straszyliśmy, a nuż się Świdnicza nie poddadzą albo choć rokować zechcą. Wypalne zapłacić. Ale pan Kolditz nie uląkł się. A nam z niczym odejść stamtąd przyszło. Widno, strzegom przykład wziął, bo też trzyma się dzielnie. A my znowu udajemy groźnych, straszymy, palimy z bombard, gonimy się po lasach, spróbującymi nas szarpać wrocławskimi podjazdami. Ale powiem ci prawdę. Przyjdzie i stąd z niczym odejść. Całkiem. Do domu. Bo czas. Jak uważasz?
Nic nie uważam. Ty tu dowodzisz.
Dowodzę.
Hejtman odwrócił się gwałtownie.
Wojskiem, którego morale leci na pysk. A ty, Reinevan, ramionami wzruszasz i nic nie uważasz. A co robisz? Ratujesz rannego Niemca, papistę. Przywozisz, każesz leczyć naszemu felczerowi. Okazujesz miłosierdzie wrogowi na oczach wszystkich. Dorżnąć go było w lesie, cholera.
Nie mówisz chyba poważnie.
Kląłem się...
Warknął przez zęby kralowiec.
Po oławie przysiągłem sobie, że po oławie żadnemu z nich nie okaże łaski. Żadnemu!
Nie możemy przestać być ludźmi.
Ludźmi?
Hejtmanowi sierotek piana niemal wystąpiła na wargi.
Ludźmi? Czy ty wiesz, co się stało w oławie? W noc przed świętym Antonim? Gdybyś tam był, gdybyś widział.
Byłem tam i widziałem. Byłem w oławie.
Powtórzył Reinevan bez emocji, obserwując zaskoczoną minę hejtmana.
Trafiłem tam niecały tydzień po 3 królach. Krótko po waszym odejściu. Byłem w mieście w niedzielę przed Antonim i wszystko widziałem. Patrzyłem też na triumf, jaki potem z tytułu oławy odświętował Wrocław.
Kralowiec milczał przez chwilę, patrząc z szańca na dzwonnicę strzegomskiej fary, z której właśnie rozbrzmiewać ją dzwon, dźwięcznie i donośnie.
No toś nie tylko w Oławie, ale i we Wrocławiu był.
Skonstatował fakt.
A teraz zjechałeś tu, pod strzegom, jak z jasnego nieba. Pojawiasz się, znikasz. Nie wiada skąd, nie wiada jak. Ludzie już gadać zaczynają, plotkować, podejrzewać.
Co podejrzewać?
Daj pokój, nie unoś się, ja ci ufam. Wiem ważnego, coś miałeś na głowie. Gdyś się wtedy z nami pod Wielisławiem żegnał 27 grudnia na bitewnym polu, baczyliśmy, że ci pilno, bardzo pilno, do jakichś ważnych spraw, ważnych niesłychanie. Załatwiłeś je?
Niczego nie załatwiłem.
Nie ukrył goryczy Reinevan.
Jestem natomiast przeklęty. Przeklęty stojący, robiący i siedzący. Na górach i w dolinach.
Jak niby?
To długa historia.
O, uwielbiam takie.
Fakt, że coś niezwykłego dziać się dziś będzie w katedrze wrocławskiej, obwieścił zgromadzonym w świątyni wiernym podniecony gwar tych, co stali bliżej transeptu i chóru. Ci widzieli i słyszeli więcej niż pozostali, stłoczeni gęsto w nawie głównej i obu bocznych. Owi musieli początkowo zadowalać się domysłami i gadką plotką niesioną rosnącym, powtarzanym szeptem, obiegającym tłum niczym szelest liści na wietrze. Wielki dzwon tumski zaczął bić. A bił głucho i powoli, złowrogo i ponuro, urywanie. Serce dzwonu, słychać to było wyraźnie, uderzało w spisz tylko jednostronnie, na jeden bok. Elencza von Stittenkron chwyciła dłoń Reinevana i ścisnęła.